14 minut po godzinie 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej będzie sporo koszykówki, sporo siatkówki, a także snooker i futbol amerykański. Zaczniemy od basketu. Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów przegrały wczoraj w wyjazdowym meczu Energa Basket Ligi Kobiet z Pszczółką Polski Cukier AZS-u MCS Lublin 64-81. Co ciekawe, jak tak zajrzymy do historii pojedynków lubelsko-gorzowskich, no to nasz zespół tylko raz pokonał na wyjeździe lublinianki, a stało się to dokładnie no już kilka lat temu, bo w sezonie 2014-2015, kiedy to drużyna AZS-u MCS była jeszcze ekstraklasowym beniaminkiem. A jak te porażki tłumaczy trener gorzowskiego zespołu, Dariusz Maciejewski?
Myślę, że zespół Lublina rośnie. To widać po sponsorach, które mają, i widać po zespole, który ma. Ten zespół cały czas rośnie i ten zespół jest bardzo silny. My w tych ostatnich latach mieliśmy też sytuacje kryzysowe. Ostatnio troszeczkę bardziej idziemy do góry, ale na pewno jest to zespół, który w tej chwili przy, myślę, że słabszej dyspozycji męskiego zespołu w koszykówce, widać po pełnej hali kibiców, że jest to zespół, który się będzie rozwijał. I temu tutaj to nie tylko chodzi o Gorzów, ale to dużo zespołów ma duże problemy. To nie jest przypadek w tej chwili, że oni są liderami tej tabeli, bo mają tylko dwie porażki. Także jest to zespół silny, kompletnie od kilku lat budowany w sposób mądry i to jest sytuacja, która jest to jakby trudna w tej chwili zdobywać tą halę, ale to też nie jest taka sytuacja, że ona jest nie zdobycia, tylko po prostu trzeba być lepiej dysponowanym, nie mieć problemu z kontuzjami, bo tu widać zespół dzisiaj, wróciły zawodniczki kontuzjowane, a my cały czas mamy problem z trzema podstawowymi graczami, także to też nie jest tak do końca, że tutaj przyjechali kompletni, na pewno nie w gronie faworytów, ale na pewno chcieliśmy mocniej powalczyć.
Kapitan gorzowskiej drużyny Katarzyna Dźwigalska, przed tym meczem bardzo miła uroczystość, wręczenie nagrody dla MVP kolejki. No niestety na tym się te przyjemności dzisiaj skończyły.
No właśnie, to by było na tyle tych miłych rzeczy. No nie możemy przełamać tego Lublina w tym roku. Już czwarte spotkanie z nimi w tym sezonie i czwarta porażka i nie wiem, jakaś blokada jest generalnie dość słabe spotkanie w naszym wykonaniu. Dużo strat, dużo, myślę, że dość niska skuteczność. Nie widziałam statystyk jeszcze, ale...
No pierwsza kwarta była niezła, bo to było 70% skuteczności.
No, tak?
W pierwszej kwarcie.
No w każdym bądź razie wydaje mi się, że zbyt dużo strat zrobiłyśmy dzisiaj. Nie do końca. Grały się mądrze w obronie, może tak powiem. Stawiałyśmy zawodniczki dobrze rzucające z dystansu, dobrze dysponowane. Szczególnie w własnej hali tutaj w Lublinie na otwartych pozycjach i one to dość nie wykorzystywały. No i zrobił się problem, jak już się zrobiło kilkanaście punktów przewagi. Próbowałyśmy, ale było bardzo ciężko i szkoda, bo wierzyłam w to, że dziś ta dobra pasa jest, jesteśmy w dobrej dyspozycji, że uda nam się w końcu ten Lublin pokonać, ale to widocznie jeszcze nie jest ten czas.
Ja wrócę do tej miłej części. Czy ty byłaś w ogóle w swojej karierze długoletniej, 18-letniej, jeśli chodzi o ekstraklasę, MVP kolejki?
Nie, no chyba właśnie pierwszy raz jest. Taka mnie przyjemność spotkała po tylu latach grania. Cieszę się bardzo i fajnie, że udało mi się takie, no trzeba powiedzieć, jakieś takie indywidualne osiągnięcie, ale oczywiście to jest jak gdyby praca całego zespołu i miałam dużą przyjemność gry faktycznie w tym spotkaniu, rozdawania tych asyst, podawania do koleżanek, które chętnie biegały i mam nadzieję, że to szybko powróci i już w najbliższą sobotę będziemy mogły się zrewanżować już w meczu z Sosnowcem.
Wspomniałaś o tych asystach, bo chyba właśnie te asysty zadecydowały o tym zaszczytnym tytule najlepszej zawodniczki kolejki, no bo punktów tylko 6, ale do tego 7 zbiórek, ale twoje zadanie to jest właśnie dogrywać piłki do koleżanek.
Takie jest przeważnie zadanie rozgrywające, a ja naprawdę bardzo lubię taką grę szybką, dynamiczną i gdzieś tam rozdawać te piłki. Cieszę się bardzo, bo to takie wróciły takie wspomnienia gdzieś sprzed dawnych lat, gdzie faktycznie tak graliśmy bardzo szybko, agresywnie w ataku. Było tych akcji bardzo dużo, one są bardzo efektowne, więc myślę, że też właśnie kibiców się bardzo podobają, więc fajnie, że bo dzisiaj niestety już takiej możliwości nie było, już był też troszeczkę mocniejszy przeciwnik, zresztą bardzo mocny w tym sezonie Lublin, więc tych punktów z kontry nie zdobyłyśmy za dużo. I zwracamy do domu i trzeba będzie się szykować na następne spotkanie.
Wiktoria Duchnowska. No chciałem powiedzieć, że zawodniczka gorzowskiego klubu, no niestety Wiktorio, jesteś zawodniczką AZS-u UMCS Lublin. Tam po drugiej stronie na ławce siedziała twoja siostra Paula. Pewnie chciałabyś z nią zagrać. Niestety po raz kolejny to się nie udało.
Jasne, no niestety siostra nabawiła się kontuzji kolana, ale...
Ona przyjechała dzisiaj dla ciebie?
Dla mnie i z drużyną, więc naprawdę super, że mogłyśmy się zobaczyć.
A powiedz mi, jak się wychodzi do gry przeciwko klubowi, w którym spędziłaś większość swojego koszykarskiego życia, w którym twój tata jest trenerem, to jakie to są odczucia?
Zawsze jest jakiś sentyment, taki dreszczyk emocji, więc naprawdę jest to super uczucie po prostu zagrać przeciwko zespołowi, który jest po prostu z domu.
A serce się nie kraje, kiedy się tak wygrywa?
Ciężkie pytanie, no po prostu chciałyśmy wygrać, realizowałyśmy założenia trenera i to było dla nas najważniejsze.
Ola Kuczyńska, kolejna z takiego, nazwałbym, zaciągu gorzowskiego w drużynie lubelskiej. Wychodziłaś na boisko w tych poprzednich trzech meczach?
Tak, w jednym meczu wyszłam, ale było to na minutę może ponad. Może
no dzisiaj jako. Sporo pograłaś.
Także dzisiaj troszkę więcej. No i cieszę się z tego, bo właśnie trener daje mi okazję, żebym grała i żebym się rozwijała i zbierała doświadczenie na boisku, także cieszę się.
Taka gra przeciwko gorzowskiej drużynie jest dla ciebie łatwiejsza niż przeciwko innym rywalkom, no bo w końcu znasz taktykę trenera Maciejewskiego, znasz te zawodniczki, bo przecież jeszcze w zeszłym roku z nimi trenowałaś.
Szczerze jest to troszkę stresujące, bo ma się wrażenie, że właśnie byli trenerzy patrzą na mnie i no jest to stresujące właśnie.
Bo trenerzy też wiedzą, jakie ty masz wady.
Tak, dokładnie. Trenerzy znają mnie z góry do dołu tak naprawdę, no bo spędziłam 4 lata w Gorzowie. Także no w sumie ciężko jest się tak trochę przełamać też. No i też po 4 latach trochę jednak dziwnie grać przeciwko właśnie tym wszystkim osobom, które się tyle lat zna.
Dzisiaj przed tym meczem Katarzyna Dźwigalska dostała nagrodę dla MVP kolejki. Jak sama mi powiedziała, pierwszy raz w swojej wieloletniej, 18-letniej karierze, jeśli chodzi o ekstraklasę. Ty dopiero jak gdyby wchodzisz w tą dorosłą koszykówkę. Powiedz mi, czy nie pomyślałaś sobie wtedy, może i kiedyś mnie taki zaszczyt dotknie?
No na pewno pomyślałam. Myślę, że każda zawodniczka ma coś takiego w głowie i każda zawodniczka chciałaby do tego dążyć i pracować właśnie na to, żeby kiedyś dostać właśnie taką nagrodę i gratuluję bardzo Kasi za to, że dostała i zasłużyła na tą nagrodę.
Tyle Aleksandra Kuczyńska. Jak słyszeliśmy, była koszykarka Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów. Obecnie zawodniczka Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin. I przypomnę, że gorzowskie koszykarki wczoraj przegrały w odległym Lublinie 64-81, a na tym meczu był Ryszard Rachlewicz i to nie będzie jego jedyny materiał z tej wyprawy do Lublina i okolic. Tak to możemy określić. Jeszcze dwa materiały tego autora w dzisiejszym programie. My tymczasem pozostajemy przy baskecie. Teraz zajrzymy do naszego męskiego drugoligowca, do BC Swiss Krono Żary. Żaranie grali dwa mecze pod rząd. Wczoraj efektowne zwycięstwo, wynik niczym z NBA. 107-102 wygrali z Nawzdyk BM Stalom Ostrów Wielkopolski. Dzisiaj także wysoki wynik na wyjeździe. Mecz rozegrany awansem z rezerwami WKK Wrocław. No i 103-97, więc w dwóch meczach można powiedzieć setka pękła, jeżeli chodzi, jak to się mówi w takim żargonie koszykarskim. Nie będziemy jednak rozmawiać stricte o tych meczach. Wczoraj w Żarach był Krystian Machalica, który z kolei porozmawiał z prezesem żarskiego klubu, a tematy rozmów to jest ubytek w kadrze drużyny BC Swiss Krono. Jeden z zawodników odszedł do zespołu z wyższej ligi. No i też Krystian Machalica pytał o cele na dalszą część sezonu. Obecnie Żaranie na 4. miejscu wysokim w tabeli w 16 meczach. 27 punktów zdobyli, tracą do lidera z Rydzyny 2 oczka, ale lider ma rozegrany 1 mecz mniej. Tak jak mówiłem, cele na dalszy sezon, właśnie to odejście jednego z zawodników, czy ktoś za niego przyjdzie. No i także współpraca na linii pierwszy zespół i rezerwy BC Swiss Krono Żary, bo pierwszy zespół wiadomo w drugiej lidze, drugi zespół tego sezonu występuje w trzeciej lidze, prowadzi go były znakomity zawodnik Grzegorz Kukiełka, który no narzekał chociażby na naszej antenie, że ta współpraca chyba tak nie jak on sobie wyobrażał się układa. Oto wszystko prezesa BC Swiss Krono Żary Tomasza Ostrowskiego pytał Krystian Machalica.
Straciliście Mateusza Stawiaka, trochę go puściliście jakby nie hamując jego przejściu do klubu po prostu z wyższej ligi.
Tak, no na początku, zanim podpisaliśmy kontrakt, dużo rozmawialiśmy o tym. Dla niego to Żare miało być jednak przystankiem do odbudowy. Bardzo nam dużo pomógł, wzmocnił nas, no, ale jeżeli zdarzyła się oferta taka, która pomoże mu w karierze, to absolutnie nie blokowaliśmy, bo uważamy, że nie ma sensu. Jest szansa, że będzie tam podstawowym graczem. To jest gracz na poziomie pierwszej ligi, nie oszukujmy się. I jeszcze ma, jest stosunkowo młody, więc on powinien grać i bić się o pierwszą ligę, a nawet o ekstraklasę. Także absolutnie, no, dogadaliśmy się bez problemów i puściliśmy. Wierzymy, że Mateusz do nas wróci.
A wróci to właśnie w jakiej formie, powiedzmy?
No oczywiście to wszystko będzie zależało, jak ten sezon zakończymy, jak w tym roku, jakie będą dalsze nasze podboje tej drugiej ligi. No zobaczymy, mam nadzieję, że jeszcze w pierwszej lidze się spotkamy z Mateuszem.
No dobra, jeśli chodzi o ten sezon, czy tą część sezonu, która zaczyna się w tym roku, jak pan prezes ją widzi?
No tak, w tej chwili już jest, że tak powiem, sprawdzam, czyli wszystko, co do tej pory gdzieś tam kulało po drodze, kontuzje, COVID, jakaś tam forma zgrania, bo stosunkowo zespół jak zawsze zbudowany. No liczymy, że to jest za nami, no i w tej chwili już powinniśmy grać to, czego oczekujemy, czyli dobrą, dynamiczną koszykówkę i takie założenia, które sobie postawiliśmy, czyli czwórka play-off i oczywiście walka jak najwyżej w tych play-offach o pierwszą ligę.
Kto za Mateusza Stawiaka?
Na dzisiaj nie mamy nikogo. W tej chwili jest to trudna sprawa, ponieważ do 15 stycznia należałoby kogoś świeżego zakontraktować. Być może będą, ale absolutnie jeszcze, no na dzisiaj nic nie jesteśmy w stanie tutaj potwierdzić. Na dzisiaj nie mamy nikogo za Mateusza, więc jakby raczej będziemy tutaj czerpać z naszych młodych zawodników i ich tutaj wprowadzać, żeby byli dobrymi zmiennikami.
Na koniec chcę zapytać o waszą jakby taką współpracę naturalną z trzecioligową drużyną z Żar. Jak ta wymiana zawodników wygląda, bo tajemnicą Poliszynala nie jest, że trener Grzegorz Kukiełka no, gdzieś tam narzeka troszeczkę. Pytanie, czy w ogóle jakie jest spojrzenie prezesa na tę sprawę?
Nie, no rzeczywiście sytuacja jest taka, że zawodnicy grają jakby niektórzy nawet w trzech rozgrywkach, bo mają, przypominam, że ich podstawowym celem to jest U17. Trzecia liga to było dla nich zebranie doświadczeń. No ale, jak tak powiem, zrobili wynik i wiadomo, że chcą więcej, więc jakby też dla nich to się staje bardzo ważne. Do tego jeszcze wchodzą do drugiej ligi, uzupełniają skład, więc ci chłopcy mają dużo grania, pojawiają się problemy z COVID-em. No to też COVID, są to chłopcy, którzy się uczą, więc często mamy, po prostu zawodnicy nie uczestniczą z różnych przyczyn, kwarantanna, kontuzje, do tego tuż przed sezonem straciliśmy 3-4 zawodników, którzy odeszli albo do SMS-u, albo do innych klubów, więc jakby rzeczywiście sytuacja była troszeczkę trudniejsza, no ale staramy się, żeby to wszystko jakoś dobrze spiąć i no trzeba pomóc trenerowi Kukiełce, no bo rzeczywiście robi wynik, otwierają nam się oczy i kibicujemy, jesteśmy jak najbardziej tu za Grzesiem.
Na zegarach równo 21:30. Za nami część koszykarska, a przed nami część siatkarska w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. Po przegranej we własnej hali w pierwszej rundzie Zawią Świdnik, pierwszoligowi siatkarze Olimpii Sulęcin mocno liczyli na udany rewanż na terenie rywala. No ale niestety, Awia wygrała także i teraz w minioną sobotę 3-0 na własnym terenie z ekipą Sulęcina. Na tym meczu był Ryszard Rachlewicz. Wspominałem o tym jego wyjeździe właśnie na Lubelszczyznę. Był w sobotę w Świdniku, w niedzielę był w Lublinie. Natomiast wracając do tego sobotniego meczu w Świdniku, to dla rozgrywającego Olimpii Artura Błażeja był to pierwszy występ na tamtejszym tak zwanym gorącym terenie.
Widziałem wcześniej nagrania, jak tutaj fajnie kibicują. Hala na pewno mnie zaskoczyła, bo strasznie jest na niej głośno i nie słychać własnych myśli. Ale z drugiej strony ja też jestem młodym zawodnikiem i jeszcze niedawno miałem ze sobą finały Mistrzostw Polski Juniorów, gdzie była bardzo podobna atmosfera i lubię taką atmosferę. Lubię grać na takich halach, bo wtedy coś się dzieje, jest o wiele więcej emocji.
Na tym meczu był twój menadżer z Białegostoku. Nie wiem, jakoś chciałeś się specjalnie pokazać?
Nie, bardziej chciałem wygrać ten mecz. Chodziło mi głównie o wygranie tego meczu, bo szczerze nie gram dlatego, żeby ludzie widzieli, że gram dobrze, tylko gram po to, żeby wygrywać i żeby moja drużyna pokazywała się z jak najlepszej strony i dzisiaj chciałem, żeby to osiągnąć, niestety nam się nie udało.
Dzisiaj koledzy nie za bardzo ci pomagali, jeśli chodzi o przyjęcie zagrywki.
Nie o to chodzi, może, że chłopaki mi nie pomagali, ale bardziej o to, że gospodarz bardzo czuł się swobodnie w polu serwisowym i strzelali i nie mogliśmy za bardzo sobie z tym poradzić i jeszcze dołożyli swoją cegiełkę w obronie i myślę, że właśnie takimi detalami wygrali ten mecz.
Kamil Kosiba, zawodnik AWI Świdnik, dzisiaj uznany najlepszym siatkarzem tego spotkania. To bardzo miłe wyróżnienie, tym bardziej, że drużyna wygrała i to chyba dla każdego zawodnika jest najważniejsze.
No tak, zgadza się. Dla mnie też to jest najważniejsze, że zwyciężyliśmy, że mamy cenne 3 punkty, bo w tej tabeli jest bardzo ciasno i tak naprawdę przed meczem traciliśmy 3 punkty do drugiego miejsca, ale tak naprawdę traciliśmy też chyba 2 punkty do 9, więc 3, więc tak naprawdę te punkty są bardzo ważne i zwycięstwa. My cieszymy się, że zagraliśmy dobre spotkanie mimo tej nerwowej końcówki tego trzeciego seta, bo niepotrzebnie też sobie zrobiliśmy trochę kuku, ale dobrze, że to się skończyło happy endem i że możemy się cieszyć z kolejnego zwycięstwa u siebie.
Pokazaliście, że macie mocne nerwy, bo i w drugim, i w trzecim secie, a przede wszystkim w drugim secie Olimpia w pewnym momencie dość wyraźnie prowadziła.
Zgadza się, no to w tej lidze, jak wszyscy powtarzają, nie ma już słabych drużyn. Wiedzieliśmy, że Olimpia przyjedzie, jest to waleczny zespół, który kopie na zagrywce i wiedzieliśmy, że postawiam wszystko na jedną kartę, bo wiedzą, że z nami trzeba kopnąć po prostu zagrywką.
A to wy ich kopaliście.
A dzisiaj wiemy też, że jesteśmy mocni u siebie na własnej hali w zagrywce, więc to my dzisiaj kopnęliśmy. Wybitnie to pokazał pierwszy set, gdzie tak naprawdę wchodziliśmy, kto wszedł w pole serwisowe, ten robił szkody i tam siał spustoszenie, że tak powiem, w szeregach drużyny przeciwnej. Więc no cieszymy się, że przede wszystkim utrzymaliśmy koncentrację i że mamy te cenne 3 punkty, a teraz mamy ciężki wyjazd do Wrześni. Drużyna się rozkręciła, u siebie grała bardzo dobrze, więc to też jest taki bardzo ważny mecz dla nas, dla Łuka do tabeli, no i będziemy chcieli tam też się pokusić o jakąś zdobyć punktową.
Łukasz Kajec, szkoleniowiec Olimpii Sulęcin, niestety nie udało się wywieźć choćby jednego punktu. Zaważył chyba pierwszy set, mimo dobrego początku, później nagle coś się zepsuło, fatalnie przyjmowaliście zagrywkę. Właśnie z tym elementem chyba mieliście największy problem dzisiaj.
Dokładnie tak, ale te przyjęcie też było spowodowane no, bardzo dobrą zagrywką przeciwnika tutaj na własnej hali. Naprawdę tutaj mało się mylili i mocno, mocno wywierali presję na nas w tym, no i mieliśmy słabsze przyjęcie, ale bym nie powiedział, że to pierwszy set. W drugim secie mieliśmy jeszcze większe szanse, bo zaczęliśmy bardzo dobrze, bardzo długo prowadziliśmy. Graliśmy później punkt za punkt, przeciwnik nas dogonił, ale trzymaliśmy cały czas wynik i jednopunktową przewagę. W końcówce no, generalnie to nasze proste, niewymuszone 3 błędy i przeciwnik odjeżdża na 4 punkty i dowodzi końcówkę. No.
Ten początek roku 2022 dla Was niezbyt udany, bo najpierw przegrana we własnej hali z Norwidem Częstochowa, teraz przegrana w Świdniku z Awią. Obie drużyny blisko Was.
Tak, ale zdecydowanie drużyny, które są na ten moment no, nas lepsze i, no, i musimy uznać wyższość przeciwnika. My mamy tutaj swoje problemy, z którymi musimy sobie radzić i mam nadzieję, że potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby wejść na tą ścieżkę zwycięstw i generalnie wrócić do naszej gry, którą prezentowaliśmy na początku sezonu, bo ona nam troszeczkę dzisiaj rozjechała i mówię, no na pewno tutaj te kontuzje, które nam się przytrafiły, niemożność treningu szóstkowego, gdzieś tam powtarzalności, którą mieliśmy, na pewno to są też te przyczyny. Ale mówię, no cierpliwie musimy czekać, pracować dalej i szukać swoich szans. No taki jest sport i my to bierzemy na klatę i skupiamy się już na następnym pojedynku.
Tyle Łukasz Hajec, trener Olimpii Sulęcin. Jego zespół po tym meczu na 11 miejscu w tabeli Tauron pierwszej ligi. W 17 rozegranych spotkaniach zgromadził 21 punktów. Do lidera z Bielska Białej traci 21 punktów. 42 oczka na koncie BBTS-u Bielsko-Biała. Ostatni zespół w tabeli SMS PZPS Pała zaledwie 9 oczek ma na swoim koncie. My kontynuujemy temat siatkówki, ale schodzimy szczebel niżej do drugiej ligi. W pierwszym w 2022 roku meczu w grupie pierwszej dokładnie, drugiej ligi, lider Astra Nowa Sól podejmowała w minioną sobotę 6. zespół w tabeli Enea Energetyk Poznań. Nowosolanie, co tu dużo mówić, zrobili swoje. byli zdecydowanym faworytem tego pojedynku i z tego zadania się w pełni wywiązali. Wygrali 3-0 w tym sobotnim meczu w setach do 20-20 i 16, ale słowa uznania dla poznaniaków, to jest dosyć młody zespół, postawili się, walczyli dzielnie, szczególnie w pierwszych dwóch setach, do pewnego momentu naprawdę byli równorzędnym praktycznie rywalem dla popularnych Koliberków, także słowa uznania dla tego młodego zespołu z czołówki drugiej ligi, nie ma co ukrywać. Posłuchajmy zatem po meczowych wypowiedzi. Astra ma nowego środkowego i o tym też między innymi w dalszej części tego materiału wypowie się szkoleniowiec Nowosola.
Dominik Hajduk, trener Energetyka Poznań. Panie trenerze, seta nie urwaliście, ale trochę postraszyliście gospodarzy.
Tak, tak. Myślę, że gdzieś tam patrząc sucho na wynik, nie odzwierciedli tego, co tutaj się działo. Graliśmy dobrze w obronie, graliśmy dobrze w przyjęciu. Uważam, że to jest dobry prognostyk na ten nowy rok i drugą część sezonu. Nowa Sól wykorzystała końcówki, wykorzystała swój potencjał, doświadczenie i skończyło się 3-0. Chcieliśmy urwać seta, chcieliśmy urwać punkty. Jak widać, musimy jeszcze troszeczkę poczekać, żeby z takim zespołem wygrywać.
Dla pana Astra to jest główny faworyt do awansu do pierwszej ligi? Pokuszę się o takie stwierdzenie?
Na początku sezonu stawiałem wśród dwóch zespołów, które wyjdą wyżej grać, no właśnie Nową Sól, i nadal uważam, że tak jest. Trzymam kciuki i kibicuję.
Łukasz Jurkoć, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników Astry. Wszystko zgodnie z planem właściwie, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy mecz.
No tak, wynik 3-0 to na pewno zgodnie z planem. No jednak niektórych tam małych takich drobnych planów, które sobie zakładaliśmy wewnętrznie, no to myślę, że nie udało się do końca zrealizować, ale no to jest, mówię, początek roku, mała przerwa i mam nadzieję, że po prostu za chwilę wrócimy w poniedziałek czy we wtorek do treningu i te błędy, które tutaj się przytrafiły, wyeliminujemy, no bo nie zapominamy, że gramy następny ważny mecz i takie błędy tam się nie mogą pojawić, jeśli chcemy wygrać.
A te małe plany może pan zdradzić już po meczu, jakie były?
No wolałbym na razie nie zdradzać, bo to są takie szczegóły, na które my pracujemy, na którymi chcemy zrobić przewagę nad przeciwnikiem i raczej nie będę wchodził tutaj w szczegóły. Najważniejsze jest 3-0 i gramy dalej.
Ale Poznaniacy szczególnie w dwóch pierwszych setach wam się trochę tutaj postawili.
Tak, no znamy mocną siłę tego zespołu, oni naprawdę bardzo dobrze grają. To jakich mają chłopaków na boisku, to też wiemy, jaką siłą te chłopaki dysponują, więc wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie. Ja się bardzo cieszę, że blok zaczął funkcjonować w tym spotkaniu, blok obrona, choć zdecydowanie mogło być jeszcze lepiej, bo były kiwki, plasy, które powpadały nam, które no nie powinny wpaść, ale też czapki z głów dla chłopaków, no bo niektóre zagrania były tak ukryte, że ciężko było to odczytać, więc no tak jak widać na tablicy, no oni postawili wysoko poprzeczkę, ale mówię, gdybyśmy my te jakieś tam te szczegóły dopracowali i byśmy w tych szczegółach nie popełniali błędów, no to wynik też byłby jeszcze troszeczkę dla nas bardziej korzystniejszy, no ale cieszę się, że naprawdę to jest przetarcie na początku 3-0 i dla nas rozpoczęcie roku bardzo fajne. No i teraz jedziemy dalej.
A ciężko zwykle się po takiej przerwie świąteczno-noworocznej wraca, czy niekoniecznie?
To zależy, myślę, że od zawodnika. Ja powiem tak, rozegrałem bardzo dużo sezonów i to różnie bywało. Naprawdę raz miałem dużą przerwę i pierwszy mecz wyszedł tragiczny. Raz naprawdę, można powiedzieć, miałem 4 dni jakieś tam przerwy, wyszedł super, więc ciężko powiedzieć. Myślę, że to w dużej mierze idzie głowa, ten mecz pierwszy. W głowie trzeba się dobrze nastawić, żeby to wejść i nie popełniać i się dwa razy mocniej skoncentrować. Więc naprawdę to zależy od indywidualnie od zawodnika, więc ja osobiście się cieszę, że udało mi się zagrać i w końcu poczułem parkiet i mam nadzieję, że będzie z każdym meczem coraz lepiej.
No właśnie, ta rywalizacja z Mateuszem Rucińskim, zacięta taka?
Powiem szczerze, naprawdę mi się bardzo, już Mateuszowi powiedziałem w samochodzie, bardzo się cieszę z takiej współpracy, bo to jest jeden z lepszych sezonów, gdzie rozgrywający sobie pomagają, gadają, śmieją się, żartują, więc nikt nie ma do siebie pretensji i chciałbym, żeby zawsze tak się współpraca układała. układała. Naprawdę cieszę się, że po prostu tak się układa ta tutaj u nas współpraca i rywalizacja jest, no bo to u nas dzięki temu, można powiedzieć, zespół podnosi swoje granie, tak? I dzięki temu, można powiedzieć, jesteśmy na pierwszym miejscu, bo wiem, jak to wyglądało w Katowicach, gdzie też mieliśmy dwóch rozgrywających bardzo dobrych, gdzie jakość treningu była zdecydowanie lepsza i wtedy wychodzimy na mecz i te mecze wydają nam się proste, bo na treningu poziom jest na przykład czasami wyższy niż na meczu, więc ja się cieszę, że po prostu, że Mateusz i ja prezentujemy poziom taki, że możemy po prostu, czy on, czy ja zagrać i to pokazujemy na boisku i to na tym korzysta naprawdę drużyna.
Norbert Śron, trener Astry Nowa Sól. Pozyskaliście niedawno nowego zawodnika, Adama Golika, to jest środkowy. Skąd taki pomysł, żeby właśnie takiego zawodnika pozyskać?
To jest akurat bardziej problem zmian, ze względu na to, że mieliśmy dosyć długą kontuzję jednego ze środkowych i kolejny czwarty nie był gotowy do gry na tym poziomie. Stąd też zostaliśmy tak naprawdę z dwoma środkowymi przez pół sezonu i stąd musieliśmy sięgnąć po wzmocnienie, żeby ten skład nie tylko meczowo, ale też treningowo mógł podnosić swoją umiejętność i jakość gry.
Co pan może powiedzieć na temat tego gracza, jaką on ma przeszłość też?
To jest młody chłopak. On zaczynał, to jest wychowanek w ogóle Trefla Gdańsk. W ostatnim sezonie był pod pieczą trenera Winiarskiego w Plus Lidze. Także widać, że jest cierpliwy, ma już umiejętności do gry, ale jest przede wszystkim bardzo perspektywiczny. Stąd też pomysł podpisania umowy z nim na dłuższy okres niż nie tylko do końca tego sezonu. Wiążemy z tym chłopakiem naprawdę duże nadzieje.
Na razie, jeżeli chodzi o tabelę, można powiedzieć, że jest dobrze, a może nawet bardzo dobrze.
Myślę, że tak. No, sama tabela odzwierciedla to, co robimy na treningu. Natomiast to, co cały czas powtarzam, to jest oczywiście bardzo ważne, zwyciężanie, ale te cele pośrednie, które mamy do zrealizowania w tygodniu, jeśli chodzi o rozwój zawodnika, przełamywanie własnych barier, gdzieś lęków w niektórych zagraniach, no my cały czas nad tym pracujemy, tak żeby dążyć do doskonałości.
14 niecałe minut dzieli nas od godziny 22. Była część koszykarska, była część siatkarska, a pod koniec dzisiejszego spotkania czeka nas jeszcze, nazwijmy to, taka część mieszana, będzie snooker już za chwilę, a absolutnie już pod sam koniec programu czeka nas także jeszcze futbol amerykański. No to snooker teraz. Zielonogórzanin Mateusz Baranowski został mistrzem Polski właśnie w snookera. Wczoraj w studiu TVP Lublin w meczu finałowym, który zakończył się tuż przed godziną 23, także dosyć późno. Lubuszanin pokonał Konrada Juszczyszyna z Bierunia 5-1, a temu finałowi przyglądał się będący wczoraj w Lublinie nasz człowiek Ryszard Rachlewicz.
Z reguły zaczynaliśmy szybciej, teraz wypadło, że finał zaczynaliśmy o 20, faktycznie jest to dosyć późno, ale wydaje mi się, że to jest bardzo dobra godzina, jeżeli chodzi o transmisję, iż tam oglądalność jest dużo większa o tych godzinach, także myślę, że w kontekście jakichś tam zasięgów, jeżeli chodzi o oglądalność, na pewno jest to dobry czas.
Patrząc na Twoje wyniki, mówię tutaj o tej fazie pucharowej, to finał wydawałby się łatwiejszy niż ćwierćfinał, który wygrałeś 4-3, a więc ten ostatni siódmy frame decydował o tym, że znajdziesz się w puli medalowej.
No tak, przyznaję, że ten ćwierćfinał był bardzo trudny. Paweł Rogoza, szkoda, że tak szybko na siebie trafiliśmy, ponieważ grał cały turniej bardzo dobrze. Ja miałem najwięcej breaków w turnieju, on był drugi, miał niewiele mniej, mimo iż grałem naprawdę solidnie, dużo tych podejść, to on nie odstawał i szkoda, że tak szybko na siebie trafiliśmy, ponieważ spokojnie mógłby zajść dalej. Finał wygląda tak, jak miał wyglądać. Liczyłem, że tak to będzie wyglądało, że będę kontrolował mecz, że będę wykorzystywał szansę, jak dostanę, i będę trzymał Konrada daleko od stołu. Tak to miało wyglądać, tak to wyglądało. Cały plan, który sobie założyłem na ten finał, zrealizowałem.
Zdobyłeś także nagrodę dla zawodnika z najwyższym breakiem, 136 punktów. 135. W finale było daleko do takiego rezultatu. Taka myśl taktyczna, że przede wszystkim trzeba wygrać, a jeśli chodzi o punkty, to będziemy się martwić później, jak już będzie sytuacja wyjaśniona?
Dokładnie. Są, tak jak już powiedziałem, są mecze, które trzeba wygrać, są mecze, gdzie trzeba grać pięknie. W grupie mogłem sobie poszaleć na 3 mecze grupowe. Zrobiłem 3 setki, w każdym po jednej, także gdzie miałem ten margines błędu i mogłem nawet przegrać spotkanie, jednak gra się i trochę luźniej i można trochę bardziej zaryzykować. W drabince już nie było miejsca na ryzyko, i było wiele sytuacji, gdzie mogłem starać się kontynuować grę, jednak wolałem zagrać odstawną, wolałem popsuć trochę układ przy ewentualnym powrocie, żeby Konrad miał po prostu trudniej. Taki był plan. Break oczywiście spadł na drugie miejsce, albo nawet i dalej. Przede wszystkim najważniejsze było zwycięstwo.
No to było widać chyba w drugim frame'ie, w którym się tak można powiedzieć przepychaliście bardzo mocno. Sporo snookerów z jednej i z drugiej strony i muszę przyznać, że w pewnym momencie jak rywal ustawił ci snookera, no to mówię nie, no to już nic z tego nie wyjdzie, a ty jeszcze zagrałeś i sam ustawiłeś snookera.
Tak, pamiętam tą sytuację. Konrad pierwszy raz przejął inicjatywę, powiedzmy, w tej partii. Tak.
Jedna czerwona, w pobliżu różowa, czarna i chyba jeszcze jedna była.
Tak, ciężko było wyjść akurat ze strony po trzech bandach, od której wychodziłem, widziałem całą czerwoną, więc no było to dalej dosyć trudne zagranie, ale wiedziałem, że jedna, dwie, maksymalnie trzy próby i na pewno z tego wyjdę. A to był taki frame, który jeżeli czasami ktoś się źle czuje przy stole, to właśnie tak frame'y wyglądają z mojej strony, że potrafię bardzo daleko od stołu trzymać zawodnika i wtedy tak się ułożył frame, układ był zamknięty i tego frame'a po prostu chciałem na 100% wygrać, dlatego grałem defensywnie, stawiałem snookery i czułem się w tym bardzo dobrze, ponieważ Konrad jednak wywodzi się z pól bilarda, także w tej grze taktycznej na pewno jest trochę słabszy. Po prostu nie można zrobić tego gdzieś tam krótkim czasem, jeżeli chodzi o trening. I tutaj czułem się, że miałem zdecydowaną przewagę.
Ale z drugiej strony ja przynajmniej odnosiłem wrażenie, że on lepiej się czuł, jeśli chodzi o wbijanie bil z długiego dystansu. Częściej właśnie ryzykował, wbijając takie bile, natomiast no, więcej błędów popełniał, kiedy biała była bliżej wbijającej.
No tak, no ja ogólnie słynę z tego, że fajnie buduję breaki, fajnie gram taktycznie, fajnie gram odstawne, ale na wbiciach przez cały stół czasami mam problemy. Konrad oczywiście świetnie wbija. Często było tak, że grałem odstawne specjalnie, wystawiając mu pewne bile. On je atakował, często się mylił, czasami wpadło, ale siła, jednak jeżeli byśmy policzyli statystykę, była dla niego bardzo niekorzystna na tych długich bilach. Często było tak, że próbował wbijać, nie wpadały i wystawiał, także to była część planu, czyli zostawianie mu bil do ataku. Oczywiście to jest widowiskowe, to się fajnie ogląda, jak wpadają trudne bile przez cały stół, ale często jest tak, że właśnie nie idzie to w parze z korzyściami, powiedzmy, nie? Że często jednak na minus wychodzi ta statystyka bil wbitych do wystawionych i niewbitych.
We wcześniejszych wywiadach, które słyszałem, mówiłeś o bardzo dużej presji, która na tobie ciążyła przed tym finałem, bo 4 lata temu zdobyłeś ostatni tytuł Mistrza Polski, później byłeś w finałach, ale nie udawało się wygrywać, a teraz przeciwnik z pól bilarda.
No tak, no...
Szczerze? A tego w ogóle nie było widać po tobie w czasie tego meczu.
Powiem tak, w ostatnim czasie przede wszystkim pracowałem bardzo dużo nad głową, nad przygotowaniem mentalnym i to właśnie było widać w tym turnieju. Z tego jestem najbardziej zadowolony i dumny, że dźwignąłem tak naprawdę ten ciężar. Wydaje mi się, że byłem faworytem turnieju, jednak na 4 turnieje to 16 wygrałem, 3 i raz byłem w finale, także bardzo dobry sezon za mną, ale podobnie było w ostatnich latach. 4 lata z rzędu wygrałem w Ligę Top 16, a w Mistrzostwach Polski albo zajmowałem drugie miejsce, albo trzecie, albo w ogóle mi słabiej szło i faktycznie jednak ten jeden turniej często bardzo psuł mi sezon i jednak ten ostateczny wynik w tym roku udało się dojść do finału, no i no szkoda byłoby nie wykorzystać tego, że grałem z Konradem, który jednak jest pulistą i jest świetnym zawodnikiem, ale czułem się z nim dużo bardziej komfortowo niż jakbym grał z Antkiem Kowalskim.
Tyle zielonogórzanin Mateusz Baranowski, świeżo upieczony mistrz Polski w snookera. Rozmawiał z nim Ryszard Rachlewicz pod koniec swojego wypadu, nazwijmy to, na Lubelszczyznę, bo właśnie w Lublinie te mistrzostwa były rozgrywane. Jeszcze tylko dodam, że z brązowym medalem tychże mistrzostw do Zielonej Góry wrócił Antoni Kowalski, który w półfinale uległ Konradowi Juszczyszynowi, właśnie temu, który rywalizował w finale z Baranowskim. Kowalski przegrał z Juszczyszynem 3-4. Jeszcze jedna dyscyplina absolutnie już pod sam koniec programu. To będzie futbol amerykański. Zielonogórska Watacha wie już coraz więcej na temat rozgrywek PFL 2, w których wystąpi w sezonie 2022. Te rozgrywki startują już w kwietniu. no całkiem niedługo, szybko, te kilka miesięcy zleci. Zielonogórzanom ostatecznie nie przyjdzie rywalizować z łódzkimi Wilkami. Można by było powiedzieć, że takie pojedynki byłyby takimi wilczymi derbami, bo jeżeli chodzi o logo Watahy, to jest też właśnie wilk. Można też popularnie określać jako wilki. Zespół zielonogórski, właśnie wilki łódzkie się z tej rywalizacji w PFL 2 ostatecznie wycofały. Natomiast zielonogórzanie zagrają ostatecznie w swojej grupie z ekipami z Poznania, Olsztyna i Gdańska i wiadomo już, że będzie to system mecz rewanż. W zeszłym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli tej ligi PFL 2 właśnie z przedstawicielami klubów, które będą w niej uczestniczyć. Na tym spotkaniu oczywiście był prezes klubu futbolu amerykańskiego Watahy Zielona Góra Sebastian Domański, no i właśnie rozmawialiśmy z nim właśnie, jakie są echa tego spotkania i co generalnie słychać w zielonogórskim zespole.
Cyklicznie odbywają się takie spotkania przedstawicieli klubów i przedstawicieli ligi, oczywiście w formie zdalnej. A jak to od kuchni wygląda? Ile to czasu trwa? Czy to jest jakaś dyskusja? Jak to wygląda?
Najczęściej to są takie 2-3-godzinne spotkania, żeby omówić wszystkie tematy. Mamy reprezentantów Związku Futbolowego w Polsce, którzy tą dyskusję jakby monitorują, koordynują i po przedstawicielu z każdego klubu na każdym szczeblu rozgrywkowym. Mamy ewentualnie albo takie grupowe, pełne spotkania, gdzie wszyscy przedstawiciele wszystkich rozgrywek biorą udział, albo takie spotkanie robocze typowo pod konkretną grupę rozgrywkową, gdzie pojawiają się tylko przedstawiciele, bądź to grupy północnej, południowej, jeżeli mamy stricte, tak jak omówienie tej sprawy klubu z Łodzi i ewentualnych zmian w harmonogramie, bądź jeżeli to jest cały szczebel, no to pojawia się również grupa południowa, dyskutujemy wtedy już na temat szczegółów. No i tak powiedzmy to 3 godzin efektywnego czasu rozmowy, bo to jednak tych opcji zawsze jest dużo do omówienia, troszeczkę tych zdań trzeba powymieniać.
Ile jeszcze takich spotkań przewidujecie do startu ligi i kiedy ewentualnie możemy spodziewać się już pełnego terminarza i jakby jeszcze dalszych konkretów odnośnie samej ligi?
Ja myślę, że dalszych konkretów odnośnie samej ligi to gdzieś tak do połowy lutego, podobnie jak z terminarzem. To jest ten etap, gdzie mamy dostać już finalny, potwierdzony terminarz, gotowy do opublikowania wszędzie. Spotkań myślę, że już będzie niewiele. To tak naprawdę to już nabiera porządnego kształtu. Trochę będzie pewnie jeszcze spotkań organizacyjnych stricte, jak utworzenie komisji dyscyplinarnej, która co roku ma miejsce, czy utworzenie grup roboczych na konkretne poziomy rozgrywkowe do monitorowania nagrań, do monitorowania tematów z sędziami. Także to już tak powiedziałbym ostatnie minuty, ostatnie szlify i lada chwila już mamy nadzieję wybiec na boisko. Mamy jeszcze w zanadrzu trochę nowości, cały czas gdzieś poszukujemy też aktywnie tych zawodników importowanych. Tu zobaczymy, czy zobaczyć możemy w każdej drużynie zawodnika importowanego, amerykańskiego bądź europejskiego i do tego do 3 zawodników importowanych wschodnioeuropejskich. Także to też taki smaczek w porównaniu do poprzedniego poziomu rozgrywkowego.
A wy ku któremu kierunkowi, że tak powiem, pochodzenia zawodnika się skłaniacie na tą chwilę?
Skanujemy oba rynki, tak naprawdę i amerykański, i europejski. Trzeba przyznać, że europejski może być troszeczkę wybrany przez ELF, tak? Czyli te rozgrywki europejskie, gdzie chociażby startują Panthers Wrocław z Polski. Ale no, mamy kilka opcji, rozpoznajemy to, zobaczymy jak na jakiej pozycji, z jakim zawodnikiem tak naprawdę skończymy. Plus na pewno też będziemy zerkać okiem na ten wschodni kierunek. Tak? Tam bardzo dużo jest ciekawych przypadków. Może ta liga jest troszeczkę słabsza, ale no jest to zawsze wzmocnienie na różnych pozycjach, w szczególności jeżeli chodzi chociażby o tą pozycję liniowego, to może być taki atrakcyjny obszar poszukiwań.
A na jakim etapie są przygotowania do sezonu?
Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowania siłowego. To tak naprawdę toczy się od końca października. W lutym zaczynamy już pierwsze szlify futbolowe, no i mamy nadzieję, że w marcu wybiegniemy już na nasze boisko, że aura będzie sprzyjać, bądź nawet jeżeli nie będzie sprzyjać, trzeba będzie wejść na boisko, zacząć już szlify typowo rozgrywkowe, przeglądać ten playbook i uczyć się zgrywania na boisku.
Czyli rozumiem, że jak trener w lutym przyleci tutaj do Zielonej Góry, to jakby przejmie już taką pełną koordynację na miejscu nad tymi przygotowaniami.
Tak, dokładnie. Na chwilę obecną to robi cały czas zdalnie, czyli mają cały grono trenerskie, ma swoje spotkania, omawiają wszystkie bieżące etapy przygotowań, już patrzą w przód, tak jak poukładać to wszystko, jakie etapy powinny być robione do czasu przyjazdu trenera Bedleya. No i chwilę potem, jak wyląduje, już zaczynamy porządne szlify, tak zwany football fundamentals, jak on to wspomina. On bardzo duży nacisk kładzie na to, żeby te podstawy naprawdę dobrze opanować, żeby robić to niemalże automatycznie czy mechanicznie, bez większego rozważania na temat techniki, czy tak, czy inaczej, a dopiero potem przechodzić na kolejne poziomy.
Czy ustaliliście już jakby kształt pełnego sztabu szkoleniowego? Czy jeszcze rolę jakby i zadania asystentów to jeszcze umówicie może po przyjeździe trenera?
Przypuszczam, że bardziej po przyjeździe trenera. Ten powiedzmy trzon jest cały czas niezmienny, tak? Czyli mamy trenera Bradleya na samej górze, jego prawą ręką jest Krystian Wójcik i oprócz Krystiana mamy w sztabie jego brata Patryka, jak również Michała Roga. Zobaczymy też, kto tam faktycznie pojawi się na tych pozostałych pozycjach. Jest jeszcze troszeczkę takich rozmów i z naszymi emerytowymi zawodnikami, którzy chcą gdzieś pomóc na konkretnych pozycjach, czy to właśnie cornerback, czy powiedzmy linebacker. Także zobaczymy, jak to ostatecznie nabierze kształtu, to już zostawiamy trenerowi Bradleyowi i naszemu sztabowi szkoleniowemu, żeby omówili w swoim gronie. Natomiast gdy pojawią się jakiekolwiek informacje, na pewno chętnie się tym podzielimy.
No i my także z Państwem będziemy się dzielić takimi informacjami. Tyle prezes klubu futbolu amerykańskiego Wataha Zielona Góra Sebastian Domański. Już tylko 15 sekund właściwie dzieli nas od godziny 22. To był magazyn sportowy Radia Zachód za wspólnie spędzoną prawie godzinę. Dziękuję, Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.